Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, czwartek, 11.12, Radio Wnet. Nadajemy nadal, nie mamy częstotliwości. Módlcie się, żeby nam w końcu dali. A na razie w internecie, a w studio pani Beata Gębalska. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry, Państwa, módlmy się.
Tak jest. Pani Gębalska wiele, wiele lat pracowała z profesorem Markiem Kwiatkowskim.
Byłym dyrektorem Łazienek Królewskich.
No tak. Najważniejsze to było to, kim on był. Naprawdę. Był fantastyczny facet. Cała Polska go używała. Jak ktoś ważny przyjeżdżał do Polski, królowa czy Jacqueline Kennedy, to był tylko Marek.
A Michael Jackson?
No dobra, to już 5 pięter niżej. Natomiast, co chciałem powiedzieć, Marek odszedł niedługo, będą 2 lata. Może zacznijmy od takiego przypomnienia. To był uczeń ulubiony profesora Lorenza. To był ktoś, kto był świetnie wykształcony, historia sztuki. To był ktoś, kto czuł Polskę prawdopodobnie, do którego się garnęli. Robił takie na przykład sylwestry, tam bywałem, tam przychodziła taka ważna Warszawa, mądra, ciekawa, artystyczna. No i to był miłośnik króla i miłośnik łazienek i dbał o te łazienki i myślał o nich nie w kategoriach jakiejś chińszczyzny, tylko w kategoriach tego, czym one były.
I został osadzony na łazienkach przez profesora Lorenza. Mówił, że jest tak naprawdę nie dyrektorem, tylko dozorcą tych łazienek. Profesor Lorenz zabronił mu mieć prywatnego mieszkania.
Dobrze.
Dał mu
ale
służbowe
muszę
mieszkanie
na chwileczkę
48
przerwać.
Lat.
Mam połączenie z Krakowem, a w Krakowie jest pan Dobrzański Łukasz. Halo, czy pan mnie słyszy?
Słyszę doskonale.
No to bardzo dziękuję, że pan odebrał od nas telefon. Zacząłem o Marku Kwiatkowskim, to będę kontynuował, ale teraz wróćmy do pana, bo pan wojażuje po Polsce. Proszę państwa, pan Łukasz jest potomkiem Hubala. Nie w prostej linii, ale jak to jest? Może pan przypomni.
Tak, Hubala, dziadek i mój pradziadek byli rodzeństwem, byli braćmi. I my należymy do tego szczepu Dobrzańskich, jakby powiedzieć, klanu Dobrzańskich, Hubal Dobrzański. Także my się piecentujemy Leliwą, a przydomek rodzinny jest Hubal. I stąd major Henryk Dobrzański wziął pseudonim Hubal, jak ten jego oddzielony oddział rozpoczął akcję w 1939 roku.
Tak. Teraz pan jest daleko, daleko, aż w Kalifornii. Przyjechał pan na krótko do Warszawy i wojażuje pan po Polsce. Ale pańska, ja bym chciał jeszcze prosić o więcej informacji o pańskiej rodzinie, bo z tego, co tam wyszukałem, znalazłem, powiedziano mi, to pan w ogóle ma wspaniałą rodzinę. Generałowie, lotnicy, dowódcy dywizjonów w Anglii, 303 innych. Proszę nam o tym wszystkim powiedzieć. Choć krótko.
Choć krótko, tak. Wojna spotkała moją mamę tutaj w Polsce oczywiście, razem z babką. Mojej mamy ojciec był podpułkownik lotnictwa, był wzięty na niewolę przez Niemców, uciekł i się dostał przez Rumunię do Anglii, gdzie był komendantem 35. Dywizjonu Bombowców. Latał na Wellingtonach, miał dużo rajdów nad Berlinem nawet. W tych czasach matka mojej mamy nie miała kontaktu z jej mężem. Także wyjechały z Krakowa do rodziny. Ewentualnie tam moja mama wyszła za mąż za mojego ojca Tadeusza Hubal Dobrzańskiego, który był trochę starszy od niej, całkiem starszy od niej, i rok potem ja się urodziłem. Tymczasem on brał udział w partyzance, mój ojciec, i 2 dni przed moim urodzeniem jego był karny dywizja karna SS, która tam starała się pacyfikację robić w Kielecczyźnie, tam koło Buzka z drugiej, gdzie ja się urodziłem. I ojciec był aresztowany przez Niemców i nigdy mnie nie widział. Ja się urodziłem dwa dni przed jego śmiercią. On był rozstrzelany przez Niemców i pochowany w wspólnym grobie z innymi, których hitlerowcy zamordowali.
Bardzo ciekawy był ten lotnik, pan generał chyba nawet, który był szkolony przedtem, przed wojną, w szkole wojny we Francji.
Tak, tak. On był w École de Guerre w Paryżu, był air attaché w Waszyngtonie, w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie. Popierał Sikorskiego, odkrył bombę na samolocie Sikorskiego leczącego do Kanady i ją rozbroił i sam potem zginął nie bardzo ciekawą śmiercią, bo nie ma detali a propos tego. Aha. Ale przypuszczamy, że to były roboty może MI. Czyjeś roboty były i my nigdy nie dobrnęliśmy do
dziadka. Czyli zginął na terenie Anglii?
Na terenie Anglii zginął, tak. Aha.
Proszę pana, no.
On wrócił z rejsu nad Niemcami. On był pilotem i komendantem dywizjonu. Jak wrócił, to cała załoga nie żyła. On był jedyny żywy na samolocie.
Bo ten samolot był uszkodzony, tak?
Był bardzo uszkodzony i jak dziadek wylądował, miał wstrząs mózgu i wszyscy się dziwili, że ten Wellington w ogóle jeszcze latał. I dziadek jest dla mnie trochę enigmatyczną osobą, dlatego że jak on zginął, dziadek pisał pamiętniki bardzo dokładne. I jak my przyjechaliśmy do Anglii, w końcu dobrnęliśmy do Anglii i to babcia moja starała się dostać te pamiętniki i z tych wszystkich pamiętników tylko był jeden.
Jakiś wcześniejszy, tak?
Tak, a resztę wszystko zginęło. Nie, to nas nie wiem, czy z tym stało.
No
tak.
Czyli jest taki świetny autor, taki entuzjasta lotnictwa, nazywa się Kowalewski, Sławomir. Ja go trochę tak poznałem, teraz wróciłem do tej znajomości, zrobiłem z nim długi, długi wywiad i nagle mi pokazał, ile on napisał na tematy. On się zajmuje bardzo intensywnie Stanisławem Skalskim, generałem Stanisławem Skalskim, takim męczonym potem przez tu ubecję, jak wrócił do Polski. To pan wie. I ten Stanisław Skalski do końca życia właśnie był taki zaniedbany przez tych pseudoopiekunów naszych żołnierzy i bohaterów, bo u nas to się ciągle to wszystko międli, zamiast się w jednym kierunku, żeby wszystkich bohaterów uznać bez względu, bo to ci, co walczyli o Polskę, to byli równi ludzie. No to ten pan Kowalewski jako zainteresuje. Dam pana telefon i
oczywiście.
Może on pójdzie śladem.
To by było łatwiej, to by było wszystkie informacje do mnie wysyłać mailem.
Tak.
Ale chciałbym się trochę pochwalić. Ja przyjechałem, ja z Polski wyjechałem w 1945 roku, tak? Jako małe dziecko. I byłem po całym świecie. W końcu mieszkałem w Argentynie przez sporo lat, 14 lat. Dopłynąłem do Stanów w 1963 roku. Gdzie poznałem moją żonę, Hanię Bentarzewską, której rodzice przeżyli powstanie warszawskie i się spotkali po wojnie w Niemczech, gdzie się odnaleźli, co było w ogóle cudem boskim. I z tego przyjemnego spotkania Hania się urodziła w Niemczech. Aha. Oni pojechali prosto do Stanów, a my przez Argentynę. Ja ją poznałem w klubie polskich studentów pod nazwą Millennium w Los Angeles. I stamtąd potem byli, jest nasze małżeństwo, studia i pod koniec mamy trójkę dzieci.
No,
dzieci
super.
Wszystkie mówią po polsku, rozumieją po polsku w najrozmaitszych stopniach. Nasza najstarsza córka Lara, co dzisiaj kończy 51 lat, była tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim na kursie Fundacji Kościuszkowskiej dla Amerykanów i gdzie się jej polski język poprawił bardzo. Także ona bardzo może mieć dobrą konwersację po polsku.
No potem. Tak.
Także cała trójka nasza oczywiście wyszli za mąż i pożenili z Amerykanami.
Ale Amerykanami czy Argentyńczykami?
Nie, Amerykanami, bo to oni się urodzili w Ameryce i teraz w Ameryce wszyscy mieszkamy w Kalifornii, ale mamy 8 wnuków. Także.
Ja mam 4. A wie pan, bo popatrzyłem, pan jest młodszy ode mnie o 10 dni, bo pan jest 20 lipca 43 roku, tak?
Tak,
21. No właśnie. To, i ta Argentyna odcisnęła jakiś ślad, no bo to taka inna jest
Argentyna. Proszę pana, Argentyna zostawiła mi ślad polskości, dlatego że ja w Buenos Aires chodziłem do domu polskiego na zbiórki harcerstwa polskiego.
Aha. A gdzie? W Buenos Aires? Gdzie? W jakim
Buenos Aires.
Buenos Aires.
Także.
A spotykał pan Gombrowicza może?
Nie pamiętam tego nazwiska.
Nie. A to pisarz nasz taki tam przebywał.
No. Ale proszę pana, ale co chcę dalej skończyć tą historię?
Tak, przepraszam.
Także my przyjechaliśmy, cała nasza szesnastka, Hania i ja, nasze dzieci z ich mężami, żonami i 8 wnuków. Wszyscy razem się spotkaliśmy w Warszawie i stamtąd pojechaliśmy, teraz zwiedzaliśmy Warszawę oczywiście i stamtąd wynajęliśmy taki busik i przejechaliśmy przez Kielce do Buzka, żeby zobaczyć, gdzie mój ojciec był więziony, poszliśmy na jego grób i odwiedzaliśmy ruiny naszego zamku, co dziadek kupił w podzamcu Piekoszowskim.
To jest koło Buzka, daleko od Buzka?
Nie, to nie jest daleko od Buzka.
A był pan w parku oglądał pan pałac Marconiego, wspaniałe te zabytki w parku Buzku. Jak tam to wszystko wygląda?
O, bardzo ładnie, bardzo ładnie.
No to słuchamy dalej.
Tak, i teraz przyjechaliśmy wszyscy do Krakowa i byliśmy w Krakowie całą naszą grandą przez 4 dni i teraz oni już wracają do domu i robią inne rzeczy, a my się dalej cieszymy Krakowem i Polską i w ogóle to, że mieliśmy szansę naszym wnukom i naszym dzieciom pokazać ich.
No, to wspaniale.
Skąd wyszli, skąd przyszli, że nie są... Że nie są dzikimi Amerykanami, tylko dobra rodzina polska i co mi najbardziej zrobiło, jak to powiedzieć, przyjemność, to moja najmłodsza wnuczka zakochana w polskich kiełbasach. Cały czas by tylko kiełbasy jadła.
Ale tam chyba w Ameryce produkują Polacy.
Tak, są, ale to było tutaj, jak to powiedzieć, wstąpienie do polskości, powrót do źródeł rodzinnych.
To korzeni, to the roots. A panie Łukaszu, jeszcze jedno. Jak pan w tej chwili to widzi, tę sytuację Polaków w Ameryce? No była taka próba zniszczenia, eliminowania pomnika Katyńskiego, Andrzeja Pitińskiego, to na szczęście załagodzone. I czy coś takiego, tak zapytam ogólnie, czy jest szansa, żeby taka ogromna ilość Polaków w Ameryce jednak sobie przypomniała, no to co pan robi? Pan robi wspaniałą rzecz, bo pan to następne pokolenia budzi i pokazuje im Polskę. Polska jest piękna, Polska ma fantastyczną przyrodę. Wszystko jest u nas fantastyczne, a nas opluwają na świecie. I trzeba się przed tym bronić. I to trzeba
Nie wszyscy nas opluwają na świecie. Proszę panu, Buenos Aires, główny park, był projektowany przez polskiego architekta. W Stanach Zjednoczonych dużo biznesmenów są Polacy. Niektóre elementy, nie wiem czemu, ale rosyjskie, żydowskie, niemieckie, trochę tępią Polaków, ale jak co do czego przyjdzie, to Amerykanie wiedzą, że Polacy popierają tak jak było w Iraku i w Iranie. I,
no właśnie, i w ogóle krew nawet dali przecież.
Tak, właśnie, właśnie.
No
ja
właśnie.
Ja osobiście napisałem list do prezydenta Trumpa a propos tego.
Tak?
Że trzeba te z wizami skończyć tą sprawę, że dostaną
no
przejechać z wizą.
No
ale to trochę mówiąc prawdę, to jest wina naszych rodaków, którzy jadą i zostają za długo tam i przedłużają.
Łamią prawo
i to się... Ale no jeżeli się jest Meksykaninem i się łamie prawo, to nic. Ale jeżeli jesteś Polakiem, to się zaszczepiają.
A ten Meksykaninów bardzo jest dużo i coraz więcej. Dobrze, ale Polacy muszą się trzymać razem. Teraz jest taki okres, taka jest przypomnienie sobie o polskości. No jednak mamy wspaniałe lata, mimo tych wszystkich kłótni, tych nieszczęsnych podziałów. Panie inżynierze, bo to tak zapomniałem do pana się zwracać i bardzo nadrabiam. Jeszcze bardzo będę prosił pana o następne rozmowy. A dzisiaj chciałem serdecznie podziękować, życzyć miłego i ciekawego pobytu i żeby się na panu inni Amerykanie polskiego pochodzenia, Polacy i w ogóle wszyscy wzorowali i żeby właśnie przyprowadzali swoje, przywozili, przylatywali do Polski ze swoimi rodzinami, żeby oni sami zobaczyli, jak tu u nas jest.
Panie Stefanie, bardzo dziękuję za tą możliwość opowiedzenia historii rodzinnej, a detali by było, żeby najmniej 3 godziny obgadać, ale ja wiem, że pan ma inne sprawy do załatwienia i dziękuję bardzo za tą
dziękuję bardzo. Jeszcze jest taka sprawa dramatyczna i smutna i ważna. To jest sprawa dalszego poszukiwania grobu majora Hubala.
Hubala, tak. To jest ciekawa rzecz. Niemcy jednak... Ciekawostka jest o tym, że Niemcy mieli wielki respekt do niego. Nawet jest książka wydana przez Niemców, Der Himmel Major, niebieski major. Także jego szanowali jako wojownika, jako naprawdę kogoś, który stawiał się tak. I dawał im tego. A druga ciekawostka jest to, że mojego brata, pierwsza żona, jest Teresa Świda. Jej ojciec...
Związany z Katyniem, tak?
Nie, pan Świda był razem z Hubalem.
Józef
Świda był jeden z Hubalczyków. I ja z nim miałem dużo ładnych rozmów a propos tego. Także ciekawe było poznać jednych z tych naszych wielkich... Jak to powiedzieć?
Ludzi, bohaterów,
ludzi.
Polaków.
Tak, bohaterów, tak.
No właśnie, tak. Jeszcze jedno słowo, jakim wspaniałym sportowcem przedtem był major Hubal.
Da.
Przecież to jedno z drugim.
Tak.
Pierwsze to jest rodzina, potem wychowanie, właśnie sport, harcerstwo i tak dalej. To jest normalny, fantastyczny, znany szlak kształtowania ludzi. I nie ma tutaj szukać nowych wzorów.
Tak. Ale najlepsza rzecz, że on miał papierośnicę od króla Włoch, Wiktora Emanuela, dostał papierośnicę srebrną, na której było napisane dla najlepszego jeźdźca na świecie.
O właśnie, skoczka na przeszkodach, rzucał, bo mi się to strasznie podobało, jak czytałem, że jak żeby skoczyć, to trzeba najpierw rzucić głowę, myśl, serce za przeszkodę, a reszta to już jest.
Tak. Ale ja panu jeszcze też powiem, że mając... polskość taką mocną u mnie. Ja nawet mam prawie 75 lat, ja jestem szablistą. Ja się fechtuję, byłem na 3 mistrzostwach świata dla seniorów i nawet dostałem 15 miejsce na świecie.
Także no proszę. Czyli pan Pawłowski i pan Zabłocki to byli pańscy, pana wzorce. Nasi wspaniali, mieliśmy kiedyś świetną szablę. Dziękuję serdecznie, bardzo, bardzo dziękuję i będę dalej pana gnębił, szukał i namawiał na rozmowy.
Oczywiście, jak najbardziej.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Do widzenia, do usłyszenia. A teraz wracamy do sprawy bardzo ważnej, właśnie profesora Marka Kwiatkowskiego. I pani Beata Gębalska nam jeszcze powie, takie rzeczy, bo wszystko właśnie dużo o nim wiemy. To była osobowość, to ja mogę tylko porównać go do takich jak Waldorf, jak Bogdan Tomaszewski, popularny, świetny mówca. Teraz, no nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale no gdzieś tym naszym współczesnym, jak Marek coś opowiadał, jak coś robił, jak prowadził ludzi, jak mówił o łazienkach, jak mówił o królu poniatowskim, chociaż to można różnie, no to słuchało się to. Ten Jackson też, no to też chociażby jednak, no ja nie chcę lekceważyć piosenkarza, ale to też świadczy, jak od razu poznał się na tym. No i Marka nie ma już od 2 lat.
Niedużo o nim wiemy. Tak naprawdę był człowiekiem bardzo skromnym. W sumie przeznaczającym wszystkie swoje dochody na to, żeby pracować, przeznaczać je dla ratowania zabytków, ginących zabytków kultury polskiej. Między innymi zbierał od początku lat 90. drewniaki, niszczące obiekty architektury drewnianej, których było mnóstwo na Podlasiu, na Mazowszu. Dzisiaj one już zniknęły, znikają bezpowrotnie. Poza tym Marek był człowiekiem ogromnie skromnym również w stosunku do siebie. Pamiętam taką historię, że długie lata pewien znajomy zasobny prosił go, żeby pozował do pomnika Marka Kwiatkowskiego, tak, uznanego zresztą rzeźbiarza w Krakowie. Nie będę wymieniała nazwiska. Marek krygował, wreszcie powiedział, dlaczego nie chce. Szkoda na to pieniędzy.
No niestety, nie zgadzam się z tamtym stanowiskiem. Natomiast jeszcze wróćmy do tego, co zrobił. Tu mam taki wspaniały album, który się nazywa Dwory Polskie, najpiękniejsze posiadłości ziemskie. I tutaj jest na 90. stronie Sucha Podlaska. Co za przepiękny polski dworek, odrestaurowany. Może kawałek przeczytam z informacji. W otoczonym parkiem parterowym dworze w mazowieckiej dolinie rzeczki Kostrzyń w 1814 roku urodził się znany polski filozof, polityk i ekonomista August Cieszkowski. Modrzewiowy, oszalowany budynek o pobielanych ścianach kryty jest gontem, a ze ściany frontowej po bokach wysuwają się alkierzyki z namiotowymi dachami, takimi spadzistymi. No i tak dalej. No i to potem, prawda, koleje jak naszych dworków, straszne i zaniedbane. I potem się pojawił profesor Marek Kwiatkowski. Cóż on zrobił?
Nowa Sucha, koło Grębkowa, to właściwie Podlasie. Marek Kwiatkowski na początku lat 90., przebywając tam w okolicy, szukając pewnych pozostałości po Stanisławie Auguście, nagle natrafił na kompletnie zniszczony dwór. Okazał się ten dwór być dworem, w którym to właśnie August Cieszkowski prowadził swoje, że tak wyrażę, prace filozoficzne, mieszkał. Dwór był tak zniszczony, że w zasadzie nie nadawał się, jak okoliczni mówili, okoliczne władze i mieszkańcy mówili, do żadnej restauracji, były nawet spleśniałe deski, Marek, wiadomo, pasjonat, postanowił to zrobić. Nie miał wtedy samochodu. To jest miejscowość oddalona od Warszawy 100 kilometrów. Marek jeździł tam niemalże codziennie PKS-em. PKS-em. Brał dodatkowe prace, zaczął malować obrazy, sprzedawał te obrazy, dobrze szły, do Japonii i tak gromadził środki na odbudowę tego domu, dokupował potem coraz więcej ziemi i wreszcie okazało się, że przez 10-15 lat wyrosło tam osiedle, które nazwalibyśmy zaściankiem, dwór i jego zaścianek. Powstało tam założenie, można powiedzieć, piękne, architektoniczne. Kradł te budynki, kupował za pieniądze, wybłagał niekiedy jakieś stare wikarówki, stare karczmy plebańskie, wiatraki, w całości oczywiście składał to, tak. Potem numerował, miał okolicznych mieszkańców, którzy to na miejscu odbudowywali,
przewoził, bo to było strasznie trudne.
Oczywiście, one były z Grębkowa, one były z Garwolina nawet niektóre. Lokował to, żył tym. I ta jego kolekcja, bo w zasadzie kolekcjonował budynki drewniane, tak można powiedzieć, jest kolekcją otwartą, zbiorem otwartym. Chciał jeszcze parę obiektów ściągnąć, ale już nie miał środków, już nie miał siły, a okoliczne władze, każde władze, w zasadzie Markowi nie pomagały.
Tak, no coś na ten temat wiem. Takie widać na drodze Sobienie Kilczewskie też stoi taki wiatrak od raz i te bonze w tych coraz bardziej pancernych samochodach.
Ale ten wiatrak jest od lat 50. wpisany do rejestru zabytków.
No właśnie, ale dziury w dachu ma i leje się woda.
To jest ostatni wiatrak na Mazowszu, tak zwany Koźlak.
Ja tylko chciałem powiedzieć tak. Panowie, wyjdźcie tam przy tym wiatraku z tych swoich BMW i różnych tam Rolls-Royce'ów. I tam popatrzcie na to.
A może dajmy konkretniejsze pytanie. Co robi konserwator zabytków, dbając o zabytki wpisane od lat 50. do rejestru zabytków? I czy jest w ogóle jakiś program, na przykład ochrony drewniaków, które znikają z Mazowsza w zastraszającym tempie? Na przykład w Mińsku Mazowieckim, jak się przejeżdża, dawniej były te drewniane domy przy drodze. Dzisiaj one już każdego dnia znikają.
W Puławach, jak przejeżdżam tam naprzeciwko posiadłości wspaniałej kobiety niegdyś Czartoryskiej, jest taki domek i ciągle widzę, że ten domek stoi, coś tam napisane, tam zabytek, no nikt tego nie odnawia, nie jakoś konserwuje. I tak sobie myślę, że takich domków jest tysiące, a tym bardziej teraz, kiedy tyle ludzi wyjechało i tyle domów starych, właśnie takich chałup nawet wiejskich, zagrożonych jest już, że to zginie. No to jest bardzo, bardzo konieczna i pożyteczna byłaby akcja, ale konkretna. Tak jak
to, ale to
jak
może na to nasze stulecie, które się w tym roku, może na następne stulecie byśmy sobie zadali pytanie, jak chronić to dziedzictwo kulturowe Mazowsza, w ogóle Polski, w postaci drewnianego budownictwa.
No właśnie, jeszcze wracając do Suchej, tam jest jeszcze bardzo dużo zgromadzonych narzędzi rolniczych.
No nie tylko, bo to jest tak, że Marek, pamiętajmy o tym od samego początku, Marek nie miał swojego mieszkania, nie miał swojego prywatnego lokum, w związku z tym otaczał się w mieszkaniu służbowym w łazienkach przedmiotami, którym był związany. Również w tej Suchej, to była taka jego namiastka domu, kiedy tam przyjechał, również otaczał się tymi przedmiotami, które z upodobaniem miał przy sobie, kochał. W związku z tym on je przewoził, przenosił, no wiadomo, obrazy. Malował tam obrazy. Niektórzy mówią, jak krytykowali mu, ale to twoje obrazy są takie niewyraźne.
Bo to jest impresjonizm, on mówił. To idiota mógł tak powiedzieć. A poza tym one są pełne ciepła, nastroju. To, oczywiście ten motyw łazienek dominuje, ale to nie, jako malarz jest uznany, no to w ogóle nie ma o czym mówić. U nas jest kupę durniów, którzy myślą, że coś potrafią. Na ogół krytyk to jest nieudany artysta, tak jak muzyk. To krytyk, prawda, nie umie zagrać trzech nut, a potem pisze o tym. Ale dobra. Natomiast jeszcze wracając do tego, że to wszystko tam zostało. To jest, co z tym będzie?
Nie wiem, co z tym będzie. Chciałabym, żeby to zrealizowała się wola Marka, tak jak Marek chciał, wymyślił to i tak zapisał w testamencie. Zamierzał ofiarować to narodowi polskiemu za pośrednictwem fundacji swojego imienia Marka Kwiatkowskiego. Nie chciał tego sprzedać, a miał takie możliwości, bo przychodziły różne osoby, które za duże pieniądze chciały tę całą posiadłość kupić razem z parkiem. Mówił, że wolałby, żeby korzystał z tego naród polski. Nawet myślał, że może tak jak dożyje setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, to może tak po prostu jakaś impreza się tam odbędzie. Pokaże, jak wyglądał polski dwór. Pokaże, że tak naprawdę tam zaczynała się i kończyła niepodległość. Miał w tej Suchej, pamiętajmy, dwa obiekty ciekawe. Mianowicie ma chałupę księdza Brzuski. Księdza Brzuski, czyli ostatniego, czy księdza, dowódcę partii, czyli tak zwanego oddziału powstania styczniowego, związanego właśnie stricte z niepodległością, bo w tych dworach, w tych zaściankach, w tych chałupach po prostu wykuwała się niepodległość.
Tak. No i co? A te narzędzia takie, które są ulotne, żeby ktoś tego nie rozkradł. A poza tym jeszcze te wszystkie sprawy, no to 2 lata już trwa. Jak, no nie chcę tutaj, bo jak coś powiem, to potem ci skrytykuję, to będą psuli całą sprawę. Ja na początku to zawsze staram się tak polubownie, grzecznie, że tu pan minister, pan wiceminister, wszyscy święci, wspaniali i tak dalej, tylko niech coś zrobią w końcu do jasnej cholery. Natomiast to jest druga sprawa, to łazienki, więc ja chodzę po tych łazienkach, mieszkam niedaleko. No dobrze, no nieźle to ogólnie, ale po co ta chińszczyzna? Kto to wymyślił?
Kiedyś była taka moda, rzeczywiście za czasów krótkotrwała króla Stanisława Augusta na tak zwaną chińszczyznę. Ale no to pewnych rzeczy jak się nie odtwarza, to się nie odtwarza. I rzeczywiście była krótkotrwała moda.
Ale to w detalach, w jakichś ozdobach tylko, no, a nie w pawilonach.
No była zaprojektowana tam oczywiście jakiś tam pawilon chiński, ale to pamiętajmy o tym, że to... Tak? Minęło, było, minęło.
No dobrze. Więc...
Równie dobrze tam była cerkiew przecież w jednym.
Marek tam raczej sprowadzał konie, prawda, na ten padok, tam można było to oglądać. Tam jedna pani bogata tam trochę zainwestowała, zdaje się, to też było pozytywne. I łazienki to jest nasz skarb. Już nie mówiąc o płucach w środku Warszawy, bo Warszawa kiedyś była pomyślana w kształcie krzyża, prawda? Oś wschodnia, oś północno-południowa, Marszałkowska i tak dalej, i tutaj Aleje Jerozolimskie. I do tego centrum dochodziło fantastycznie powietrze, bo te cztery jakby takie kwadraty tam poza tym układem krzyżowym, to były puste. A zaczęto stawiać na drodze tego dopływu powietrza różne wysokie gmachy. Na przykład tam pierwsze to tam na Batorego i tak dalej. Ja pamiętam, tak słuchałem jakiś wykład, jak byłem młodym reporterem w latach 60. Było takie spotkanie na Politechnice Warszawskiej. Tam taki profesor, taki wyszedł bardzo wiekowy i zaczął krzyczeć na władze Warszawy, co oni robią, że oni trują, że oni psują. I siedział taki już bez nazwisk, no taki tam jeden z tych mądrych sekretarzy. Nie, tak patrzyłem na niego, czy on coś zrozumiał, czy on coś do niego dotarło. No, a teraz jest już w ogóle taka agresja deweloperów. Już włażą z butami nawet na malutkie skwery, wycinają drzewa, przekupują. To jest straszne.
Przerabiają węzły komunikacyjne na deptaki, na place, żeby w przyszłości móc później stworzyć działki inwestycyjne.
Ja nawet podejrzewam o łażę dużo i patrzę, drzewa schną. Czy ktoś nie podlewa tych drzew jakimś świństwem, żeby rzeczywiście uschły, a potem to mówi się, o, nie ma drzewa.
Być może tak. Ja niedawno rozmawiałam z zieleniarzami, takimi zwykłymi pracownikami, którzy sadzą zieleń. Są przerażeni tym, jak traktuje się zieleń w Warszawie, a zwłaszcza to, jak, skąd sprowadza się drzewa do Warszawy. Są to transporty, które idą z Chin, jakichś z drzew, które za rok, za dwa i tak wsadzone uschną. W takim stanie przychodzą, opowiadali mi ci panowie, że oni w życiu by we własnym ogródku tego drzewa nie zasadzili.
No to właśnie to, ten kierunek jest bardzo zły, no to ale Chiny teraz... nam wpychają buble. A jeszcze ci powiem, że dowiedziałem się, że na przykład w Lublinie te wielkie prace, no i dobrze, tam na rynku i tak dalej, to teraz zostały polski bruk zastąpiony chińskim brukiem. Kamienie sprowadzono z Chin. No trzeba chyba...
A na krakowskim przedmieściu, tym pięknie odnowionym, to przecież kamień chiński. Dziś nie zdaje egzaminu. Aha. Pęka pod wpływem nawierzchnia, ta pęka pod wpływem tych właśnie ciężkich samochodów, no autobusów, które tam jeżdżą.
Nie, no w ogóle to knoty, te przeróbki są... To trzeba sięgnąć do obrazów Paciarellego czy coś i po prostu tam
Panie, powiedziałeś najważniejszą rzecz teraz. Warszawa, to, że powstają budynki, taka czy inna architektura, tak. Będziemy dyskutować nad tym, ale to, ale że zabudowywane są tak zwane pasy napowietrzające.
O tym mówiłem.
To się nazywało dawniej pasy napowietrzające i ta, no brzydko mówić komuna, bo ja tam nie wierzę, że komuna u nas w Polsce była tak do końca, ale tak zwane czasy komuny bardzo dbały o to, mimo tego, że budowały te punktowce brzydkie, w tak zwanym Biurze Planowania Rozwoju Warszawy dbały o to, żeby nie zabudowywać pasów napowietrzających Warszawy, bo Warszawa niedługo, gdyby to zabudowano, będzie się dusiła tak jak Kraków. I już to widzimy. Informacje o smogu, nie o smogu. Dziś Warszawa jest miastem deweloperów, w związku z tym nikt nawet nie powie im, że budują w pasie, no, na powietrze.
Zaraz trochę tam przed sądem stają, kilku siedzi na szczęście. I ta komisja działa, są młodzi ludzie, energiczni, mamy do nich zaufanie, patrzymy na te jasne, czyste twarze i wierzymy, że oni nie kucną, nie tego. Ale jak będzie, zobaczymy. Siła pieniądza i siła bezczelności, chamstwa, złodziejstwa jest wszędzie niestety tak wielka, że trudno jest z tym.
No Stefanie, nie jestem taka pewna. Ja mieszkam przy placu Narutowicza i ostatnio dowiedziałam się, że mimo protestu mieszkańców kilka jakiś tam lat temu, przebudowy tego placu na deptak, a nie na węzeł komunikacyjny, rusza, niedługo będzie ruszała przebudowa tego placu. Muszę zobaczyć, bo jestem zaniepokojona. Jeżeli zniknie tam węzeł komunikacyjny, tak, istotny dla Warszawy,
tak, bardzo.
To ja nie wiem, jak my się pomieścimy. Filtrowa, tam tramwaje dochodzi, zawracają, aleje. Tam tramwaje stanowią jakąś odbarczeniówkę, mm-hmm, dla jakiegoś korku, który się wydarzy w mieście, uroczystości.
I jest powietrze, tak, po prostu, jest przepływ. Wracając jeszcze do spraw łazienek, no a jak te łazienki, czy w tej chwili to można oceniać dobrze, źle, czy rokująco?
Stefanie, ja nie wiem, ale wracając do idei Marka Kwiatkowskiego. Marek, tak, Kwiatkowski uważał, że łazienki są miejscem królewskim. Królewskość zobowiązuje. Więc bieganie w spoconych ubraniach było możliwe tylko w godzinach rannych, mhm, lub w godzinach późno tam wieczornych. Takie rzeczy jak leżenie na leżakach, robienie sobie pikników na kocu. Dziś byłam w łazienkach, nie tak dawno, ciepło było. Byłam tym przerażona. To już nawet nie są pola mokotowskie. Ludzie przeprowadzają dzieciaczki, wózki, kocyki. Już niedługo grille chyba będą, bo nawet piknik sobie robią na tym kocyku, na trawie, w miejscu. No, jakby nie było królewskim.
Nie, to właśnie jest przesada. A jeszcze najgorsze było, na szczęście chyba wytępiono tą ideę, żeby biegać nocami maratony jakieś tam,
tak,
robić z wrzaskiem, straszyć te zwierzątka.
Ale nadal
przez
ludzie biegają.
Już nie wolno chyba, mam nadzieję, w nocy biegają tego, ale w nocy maratonu. Bo to weszły firmy z wrzaskiem, z głośnikami i to, i kiedy te zwierzęta by zdechły. A w łazienkach jest sporo zwierząt, prawda?
Ale ja widziałam kiedyś, była taka akcja w łazienkach, gdzie ludzie chodzili jak mary. Okazuje się, że mieli wszyscy komputery i szukali tych Pokemonów jakichś.
Aha.
Nocy.
No tak, tak, to mówię, satyra. Ale pamiętam, że kilka tych biegów przeprowadzono, ale wreszcie zaniechano. No to dobrze. Natomiast jeszcze wracając do spraw finansowych. Te sprawy stawów i ta, bo tam była kiedyś taka była kretyńska, że nawet tym kaczkom uniemożliwiono wyjście z wody, bo zrezygnowano z takich jakichś spraw drzewnych, tych takich płotków drewnianych, jakieś betony zaczęły się pojawiać gwałtownie. To też zauważyłem łażąc. Poza tym remontowano te mostki miesiącami, nie wiadomo było co, jakieś drogi. Tak. Łazienki powinny być maksymalnie spokojne i zachowane w takiej formie tradycyjnej. Nie ma co wymyślać, po prostu trzeba tylko dbać, bo tam jest wiele obiektów, jeszcze niektóre się bo obok tam na ulicy, za tym nowym pawilonem był taki budynek szacowny, stuletni, który rozwalono.
Tam szklarnie rozebrano, które stanowiły zaplecze, tak, zieleni dla łazienek, produkcji zieleni.
No proszę. No to żeśmy trochę podnarzekali. Miejmy nadzieję, że będzie jakaś jednak poprawa. No po prostu łazienki to jest, są właśnie królewskie, są jedno miejsce takie eleganckie, trzeba zachować. A to nie jest niczyją własnością, to jest na własnością narodu i żaden kolejny decydent partyjny nie powinien mieć na to wpływu. Ale do tego, żeby to pilnować, potrzebni są ludzie, tacy jak profesor Marek Kwiatkowski, który tak dużo zrobił, i nie chodzi o to, żeby pamięć o nim jakoś była przypominana, żeby pamiętano. Pomnik, nie pomnik, dlaczego nie? Marek był fajny facet, no. Wysoki, energiczny, szczupły, pomnik byłby ładny.
Chciałabym, żeby ta fundacja, która powstania imienia Marka Kwiatkowskiego, mogła dbać właśnie o stańce architektury, o tę, propagować, przypominać historię dworu polskiego, historię niepodległości.
Historię naszej niepodległości. Niedługo znacznie się znowu wielka dyskusja między innymi nad konstytucją, no ale to dzisiaj nie na temat ten temat, tylko na temat, ale na tematy prawne. Czy jest przy telefonie pan mecenas Andrzej Wołoszyn?
Tak, zgadza się, jestem obecny.
No to dobrze. Panie mecenasie, ja kilka razy widziałem pana w akcji, dlatego do pana dzwonię i pana niepokoję. Jest pan, no powiem panu komplement, no może to tam tego, pan skuteczny. Ale czy pan sobie poradzi z takimi sprawami, bo tutaj dowiedziałem się, że pan chciał wygrać i myślał, że pan wygra w Abcugach oczywistą sprawę dotyczącą pisania pozwu. I co, przegrał pan?
No, z przykrością muszę potwierdzić tą pana konstatację. Przegrałem sprawę z Krytesem, że objawiła się ona jako ewidentnie do wygrania. Chciałby pan może bliżej...
Tak, oczywiście, słuchamy, słuchamy.
No, czysta proza życia. Przychodzi klient czy klientka do kancelarii i prosi o odpowiednią, stosowną usługę. Ta usługa w istocie rzeczy w tym konkretnym przypadku odnosiła się do tylko sporządzenia pozwu, który nawet nie został wysłany do sądu. Nie było żadnych działań związanych z zastępstwem procesowym, natomiast kwota, jaką pełnomocnik zażądał za sporządzenie tego pozwu, jest po prostu porażająca. Prawie 18 tysięcy złotych za 2-3 strony bardzo prostego pozwu.
No nie, że to
dał na to po prostu złoty cielec, ale
dajcie.
To niestety tak zawyrokował. Na szczęście na razie w pierwszej instancji.
Walczy pan dalej. Ale gdzie pan walczy? Bo pan mieszka w Gliwicach, operuje pan na Śląsku. Tam jest co robić.
A to jest akurat sprawa w sądzie w Katowicach.
A w Katowicach. A to teraz się zacznie w Katowicach, bo w Katowicach w dalszym ciągu są pomysły na sprzedawanie fantastycznych złóż węgla, co się dzieje z ministrem, coś z wiceministrem. Panie mecenasie, niech pan mi powie, bo pan jest przecież w toku tej walki. I co się dzieje? Bo my tutaj się zastanawiamy, KRS, pani prezes, to no dobrze. Ale tam na dole, czy ta działalność, która ma zmienić sądy i wszystkim ich no, jakąś służalczość wobec obywateli. Czy coś się zmienia? Bo ten przykład pański przed chwilą, no to jest skandaliczny. No cholera, 18 tysięcy za dwie strony, to chyba nawet się no nikt, no noblista nie dostanie.
No, filozofowie znają lepsze przypadki. Ale skoro pan pyta, to ja nie odpowiem sam z siebie, tylko z tego, co mi moi klienci przekazują. Stara zasada mówi, że po owocach ich poznacie. To, że jakaś aktualna czy była koalicja mówi, że robi tak, a nie inaczej, to wyłącznie mówi. Ponieważ każdy z klientów osądza sądy, urzędy, prokuratury poprzez pryzmat załatwiania swojej sprawy. I znowu najlepiej posłużyć się tutaj przykładem. A więc powiem tak. Klient zawiadamia, że biegły sądowy usiłuje wyłudzić poprzez zawyżoną wycenę swojej opinii ileś tysięcy złotych.
Biegły zawiadomił, tak?
Biegły sądowy, a klient zawiadamia o tym fakt i posiłkuje się stosownym orzeczeniem sądu apelacyjnego. To jest bardzo wysokiej rangi sąd.
Czyli wyżej.
Że on ma rację, w związku z tym ze Skarbu Państwa pan biegły uzyskałby nienależną korzyść, którą usiłował wyłudzić. Dzięki temu postanowieniu sądu apelacyjnego do tego nie doszło, ale niestety prokuratura gliwicka odmówiła wszczęcia stosownego postępowania. Panie redaktorze, posłużę się pana osobą. Spieszy się pan gdzieś, niestety akurat nie pana samochód nawalił, ale jeszcze z młodości pan przypadkiem nosi w sobie w kieszeni jakieś wytrychy. Idzie do kolejnego jakiegoś auta, otwiera pan to auto, bo chce pan się szybko dostać, naprawdę musi pan zdążyć. No niestety podjeżdża patrol policji i łapie pana na tym uczynku, że pan chce zabrać cudze mienie, prawda? Co panu grozi? Tak pan sobie
no grozi mi, no, pan nie stracę reputację. Powiedzą, że jestem złodziejem i zanim się wytłumaczę, a skoro takie sądy, jakie są, to mogę się spodziewać wszystkiego, prawda?
Ale proszę sobie wyobrazić, że artykuł 14 kodeksu karnego tak samo każe sprawcę udolnego, jak i niedolnego, bo pan nie ukradł tego auta, bo policja panu przeszkodziła.
Tak.
A pani prokurator, która odmówiła w tym przykładzie, który przed chwilą powiedziałem, wszczęcia dochodzenia przeciwko biegłemu, stwierdziła, no ale on przecież skorygował fakturę dostał mniejsze pieniądze. I tak to się bywa. Mhm.
To proszę mi powiedzieć, jak to tłumaczyć? Prokuratorów w Polsce jest za mało, to się, że jest 20-30 tysięcy, coś takiego, tak?
Nieistotne jest, czy jest za mało. Nasze państwo, tak jak każde z państw w Europie i na świecie, funkcjonuje i funkcjonowało. To wszystko leży w naturze ludzkiej. W każdej profesji są białe i czarne owce. Chodzi o to, żeby tych czarnych po prostu było jak najmniej.
Od tego są samorządy, od tego są inni z tego samego zawodu. Powinni troszczyć się o jakość ich kolegów, o jakość pracy, no, jakość opinii.
Obawiam się, że jest to jakaś taka ciężka orka na ugorze. Dosłownie przed chwilą przyszedł do mnie klient, który ma prozaiczną sprawę, a ponad rok czasu czekał na opinię biegłego lekarza jego zmarłej matki sprzed 6 lat. Ponad rok czasu. Także ma postępowanie takie, że tak powiem, temporalnie bardzo wydłużone i proszę sobie wyobrazić, taki czy inny klient, on do mnie najpierw brzydko się będzie wyrażał o wymiarze sprawiedliwości, prawda? Bo ma styczność ze mną, nie pójdzie do sędziego, do gabinetu. I to jest odpowiedź na pańskie takie skierowane do mnie pytanie, a cóż to tam na dole? Bo to, czy taki, a nie inny minister z reguły sprawiedliwości będzie oceniał, że zostało wdrożone, to jeszcze raz powtarzam, ludzie to weryfikują. No na dole. Właśnie.
Ludzie to weryfikują i ludzie ciągle narzekają, że się mało zmieniło i to do nas dociera i dlatego o tym mówimy.
Chcę powiedzieć, że ludzie mówią tak, że wcale to nie jest dobra zmiana, tylko że to jest drobna zmiana.
Idzie od góry, a kiedy dojdzie do dołu, nie wiadomo.
No, mam nadzieję, że czas jeszcze pokaże.
Tak, ale proszę powiedzieć, czy te grupy zawodowe, no, prokuratorzy, no to są tacy bardzo ważni, no bo chcielibyśmy, żeby to było prawdziwe, słuszne, nie jakieś przekupione. Potem sędziowie, no to samo. No potem są jeszcze obrońcy. Jesteście po to, żeby jednych chronić, a drugim, no nawet czasem niesłusznie powiem, ale pomagać, bo takie są prawa obywatelskie. A jeszcze są radcy prawni. Czasem ci wszyscy radcy, to mi się wydaje, że wykonują fatalną robotę, bo za pieniądze pokazują, pomagają no, różnym kombinatorom, złodziejom ominąć prawo.
Oprócz tych profesji, które pan wymienił, są normalnie, formalnie też tak zwane działające kancelarie prawnicze, gdzie nie trzeba mieć jakiejś stosownej specjalizacji. Wystarczy właśnie między innymi ukończyć studia prawnicze, mieć tytuł magistra lub być jakimś nawet szewcem, który sobie zatrudni takich absolwentów prawa i będzie udzielał różnego rodzaju porad. Właśnie między innymi jakby to wykombinować, żeby pewne sprawy unikać w sposób dolegliwy ze strony organów państwa.
No tak. A dlaczego się mnoży to właśnie? To prawo jest niedoskonałe, że zezwala na takie pączkowanie.
Nie, to jest po prostu zasieg. Jeżeli jest pełno dłużników, to powstają kancelarie na przykład windykacyjne, prawda?
Tak.
Jeżeli jest dużo osób, które mają zamiar jak najmniej płacić podatku, no to są kancelarie podatkowe, etc., etc.
No teraz główną klubą nowego rządu premiera jest ta egzekwowanie tych należności VAT-owskich i innych. Pokazuje się nam, że te straszne zaniedbania sięgające miliardy złotych są wreszcie wydobywane, odkrywane, zabierane z powrotem. Czy tak się dzieje? Na dole.
Moich informacji rzeczywiście jest to bardzo bliskie prawdy, bo pustego żaden Salomon nie naleje. A 500 plus czy też inne akcje rządu są finansowane wbrew temu, co były minister z PO mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie.
Po czym wyjechał sobie do swoich domków w Londynie. No niech tam siedzi. No. Natomiast,
no miły człowiek po prostu.
No tak, nie, ale to w ogóle tak łatwo teraz krytykować, bo oni nie rządzą, więc nie o to chodzi, żebym taki był odważny i tak akurat na nich napadał. Natomiast jak jest, to widzimy. A czy teraz będzie i kiedy lepiej, no to zobaczymy dopiero. I to tak samo będzie rozliczenie.
Wiele osób chciałoby wygrać, czyli jakąś grę loteryjną, totolotka i tak dalej. Dopiero po fakcie, po losowaniu wie, jakie powinien numery postawić. A jest nieraz przekonany, że skreślając kupon trafi tę szóstkę, ileś tam milionów zgarnie. Zawsze po.
No tak, ale jak już pan o tych grach, to te rzeczy jak hazard, jak te rozprawienie się z tą mafią paliwową, wydaje się, że to idzie w dobrym kierunku, że jednak...
Bardzo dobrym. Aczkolwiek do wszystkiego jest potrzebny czas, jako że nec Hercules contra plures. Żaden osobnik pojedynczo nie jest w stanie pokonać wielu przeciwności i trudności, jakie mamy życie codziennie niesie.
Ale z tego by wynikało, że tych złodziei jest więcej niż uczciwych.
Nie, nie, to przesada, tylko jest głośno o tym. W każdym społeczeństwie tego typu osobniki istnieją. Pytanie, czy to jest 2, 5 czy 15%, bo wtedy już się zaczyna niebezpiecznie robić.
Pan ma do czynienia codziennie z takimi ludźmi. Pan na przykład ktoś mówi, że tam, prawda, złodziej tam tego. Ja uważam, że ci złodzieje to są cholernie mądrzy, inteligentni ludzie. Bo oni jednak...
Są tacy złodzieje, szczególnie białych, tak zwanych kołnierzyka.
O, właśnie. Oni są ładnie wyperfumowani, ale nie, nawet tacy zwykli złodzieje, to też ja nie lekceważę ich inteligencji. I nawet się czasem zastanawiam, czy jak oni przygotowują jakiś skok, jakieś włamanie, czy robią jakąś wizję, kombinują, planują, ile oni czasu muszą biedaki poświęcić na to wszystko. Gdyby uczciwie pracowali tyle samo godzin, może by więcej nawet zarobili, ale to jest chyba... Z czego się to bierze? Ilu pan miał w życiu klientów? Ile 100, 1000, 10 tysięcy przeszło przez pana biuro, przez pana, prowadzone przez pana sprawy? Ludzi, ile pan spotkał w tym swoim zawodzie?
Powiem tak, ja z działalnością na niwie kryminalnej mam bardzo rzadko do czynienia. Po prostu nie czuję się tutaj mocny i na siłach.
Czyli cywilne sprawy. Cywilne.
Indywidualnie. Ale z kolei, jak są sprawy cywilne, ale gospodarcze, to one ocierają się niestety też i o afery tak zwane różnego rodzaju. Tutaj czasem jest nawet, powiedziałbym, nieprzyjemna atmosfera.
Tak.
Ale a proszę... czego się bierze? Bo tak. Pan o to zapytał.
Tak, tak.
No z egocentryzmu. Każdy lubi, przepraszam, nie używajmy słowa każdy, część osób lubi żyć na cudzy koszt. To po co on ma pracować, jak on zagarnie? Być może jest to prawidłowa odpowiedź, aczkolwiek nie roszczę sobie do tego tytułu jako taki doświadczony człowiek.
A teraz na tym styku, polska palestra, polscy adwokaci, jest dużo rzeczy, spraw, przemysłu, fabryk, instytucji wyprowadzonych, sprzedanych poza nasze granice. Nasi nie mieli pieniędzy, nasi ludzie dopiero się dorabiają, nasi są obciążeni czasem coraz gorszym podatkiem i kłopotami niż ci wspaniali, przybywający rzekomo z workami pieniędzmi. I czy pan również broni, ma pan te sprawy gospodarcze na styku własności, na styku cudzoziemców będących właścicielami fabryk, przedsiębiorstw w Polsce?
Proszę pana, chyba każdy mądry biznesmen, podejmując się określonego działania, winien być obstawiony, nazwijmy to, sztabem profesjonalnych osób z odpowiednią ilością księgowych, doradców podatkowych, właśnie prawników, nawet socjologów w niektórych przypadkach. Oczywiście im bardziej ponętnie finansowo dana sprawa może przynieść profitów, tym taki sztab powinien być znaczniejszy i odpowiednio oczywiście finansowo wynagradzany. Natomiast w drobnych sprawach w większości wypadków mogą być tylko takie jakieś doraźne usługi, nawet i psychologa załóżmy.
Czy ma pan dobry dopływ, bo pana pomocników, na pewno jakichś stażystów, jak pan ocenia tych nowych, bo taka jest nadzieja, że wielu nowych, wykształconych, dobrze, oni znają języki, oni już gdzieś tam za granicą byli. Czy czuje się, że jest jakiś przepływ, dopływ, nie chcę powiedzieć świeżej krwi, ale takiej mądrej, dobrej, etycznej kadry?
Z tym mam pewne wątpliwości. Oczywiście nie generalizuję, że wyjątkowo na przykład konkretny rocznik absolwentów prawa znakomicie znajduje się na tym rynku, ale istnieje, jakby to za Marksem w cudzysłowie powiedzieć, walka klas. Niektórzy po prostu uważają, że ledwo zaczną wykonywać zawód radcy czy adwokata, to powinni zarabiać krocie i nie wahają się przed niczym, czego przykład podałem na początku naszej rozmowy. Prawie 18 tysięcy za krótki, zwięzły, prosty pozew.
Dwustronicowy. Ale to właśnie, dlaczego taka osoba w ogóle coś takiego robi? Przecież to jest głupie, naiwne. To nie powinno w ogóle mieć miejsca, nie powinno przejść, prawda? A jednak gdzieś tam bokiem przechodzi, no bo ktoś to zrobił, prawda? Czyli jest zła praktyka, złe doświadczenie. To doświadczenie, które mówi, że można próbować takiego oszustwa.
Nawet nie nazywajmy tego oszustwem, tylko po prostu na ślepo żądają góry pieniędzy, a mają być może w swoim prywatnym życiu różnego rodzaju tego przykłady. Nie jestem w stanie tego ocenić, bo środowisko wychowuje różne osoby. Albo nazwijmy to nobliwe do zakonu, do zamążpójścia, czy też właśnie do złodziejstwa.
O ile chcą mieć dzieci, to niech idą za mąż pójście. Panie mecenasie, pan Andrzej Wołoszyn z Gliwic był uprzejmy porozmawiać ze mną. Bardzo panu dziękuję. No i życzę, żeby pan dalej walczył, no bo tylko tą drogą można coś odzyskać.
Ja również, panie redaktorze, serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będę mógł się podzielić lepszymi wiadomościami w drugiej instancji.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Panie.
No widzicie państwo, takie mamy sprawy. Natomiast wracając jeszcze do podsumowania tych spraw, żeby zakończyć tak kulturalnie, to powiem tak. W Warszawie każdy widzi, co się dzieje. Na przykład dobudowywanie na dachach hoteli jakichś piramid szklanych, włażenie właśnie w te skwery, wycinanie drzew. To wszyscy widzą, ale Warszawa nie ma właściwie planu takiego globalnego zagospodarowania. Zaniedbane zostały rzeczy takie jakby podstawowe. A armie urzędnicze, gdyby wpuścić na ulicę, to byłyby większe niż niegdyś pochody pierwszomajowe nawet, na które zganiano. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Beacie Gąbalskiej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za te wspomnienia. O wspaniałym człowieku. Gościem był na antenie również pan mecenas Andrzej Wołoszyn. No i potomek Hubala, pan Tadeusz Dobrzański z Kalifornii obecnie, ale jeden ze wspaniałego rodu obrońców Polski. Dziękuję. Stefan Troszczyński, do usłyszenia.
Wolna antena. Radia Wnet.